Przezywając obecności Ducha Świętego, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania zawartego na kartach katechizmu. Część katechizmu, wyznanie wiary chrześcijańskiej, tematy dotyczące grzechu pierworodnego. 407 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Kontynuacja tematu, konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości oraz nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Czytamy. Nauka o grzechu pierworodnym, związana z nauką o odkupieniu przez Chrystusa, daje jasne spojrzenie na sytuację człowieka i jego działanie w świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem. Chociaż człowiek pozostaje wolny. Grzech pierworodny przynosi ze sobą niewolę pod panowaniem tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów. Konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie, ujmowanym jako całość, stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana grzech świata. Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. Ta dramatyczna sytuacja świata, który cały znajduje się w mocy złego, jak czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła, sprawia, że życie człowieka jest walką. W nauczaniu Soboru Watykańskiego II w konstytucji Gaudium et Spes czytamy: całej historii ludzkości towarzyszy bowiem ostra walka przeciwko mocom ciemności, która rozpocząwszy się na początku świata, będzie trwała, jak mówi Pan, aż po dzień ostatni. Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o wytrwanie w dobru, a tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą łaski Bożej, jest zdolny osiągnąć jedność w sobie samym. Nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Po swoim upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go i zapowiada mu w tajemniczy sposób zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku. Fragment Księgi Rodzaju, który mówi na ten temat, został nazwany protoewangelią. Będąc pierwszą zapowiedzią Mesjasza Odkupiciela, walki między wężem i niewiastą oraz ostatecznego zwycięstwa jej potomka. Tradycja chrześcijańska widzi w tym fragmencie zapowiedź nowego Adama, który, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, naprawia przeobficie nieposłuszeństwo Adama. Wielu ojców i doktorów Kościoła widzi ponadto w niewieście zapowiedzianej przez protoewangelię Matkę Chrystusa, Maryję, jako nową Ewę. Ona była tą, która pierwsza i w jedyny sposób skorzystała ze zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem. Ona została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i w czasie całego swojego życia ziemskiego, dzięki specjalnej łasce Bożej, nie popełniła żadnego grzechu. Dlaczego jednak Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od grzechu? Święty Leon Wielki odpowiada: niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobra niż te, których nas pozbawiła zawiść demona. Święty Tomasz z Akwinu mówi: nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa świętego Pawła z listu do Rzymian: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. A hymn wielkanocny Exultet głosi: o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Podsumowując, śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Szatan, czyli diabeł, i inne demony są upadłymi aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służbę Bogu i jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu. Człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości za potrzeptem złego od początku dziejów nadużywał swojej wolności, powstając przeciwko Bogu i pragnąc osiągnąć cel swojego życia poza Bogiem. Przez swój grzech Adam jako pierwszy człowiek utracił pierwotną świętość i sprawiedliwość, które otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi. Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, a więc pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości. To pozbawienie jest nazywane grzechem pierworodnym. Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu śmierci. Jest ona skłonna do grzechu. Ta skłonność nazywa się pożądliwością. Uznajemy więc za soborem trydenckim, że grzech pierworodny wraz z naturą ludzką jest przekazywany przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie, i że jest on własnym grzechem każdego. Zwycięstwo nad grzechem odniesione przez Chrystusa dało nam większe dobra niż te, których pozbawił nas grzech. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Świat, który, jak wierzą chrześcijanie, został stworzony i jest zachowany dzięki miłości Stworzyciela, popadł w niewolę grzechu. Lecz po złamaniu przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa mocy zła został wyzwolony. To kolejna katecheza, drodzy Państwo, w której zatrzymujemy się przy zagadnieniu dotyczącym grzechu pierworodnego. Adam i Ewa, pierwsi ludzie i pierwsi rodzice, cieszyli się przyjaźnią Pana Boga. Przyjaźń ta trwała do momentu, gdy nie posłuchali Boga i nie uszanowali Jego zakazu. Przypomnijmy sobie ten biblijny obraz Księgi Rodzaju. Gdzie jesteś? Spytał Bóg Adama, który ukrył się przed nim pośród drzew ogrodu Eden. Adam odrzekł: słyszałem twój głos w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Bóg zapytał go: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Odpowiedział mężczyzna: kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobietę: dlaczego to uczyniłaś? Kobieta odpowiedziała: wąż mnie skusił i zjadłam. Wówczas Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród bydła i polnych zwierząt. Wprowadza mnie przyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Do kobiety powiedział: pomnożę twoje bóle związane z porodem. W bólu będziesz rodziła dzieci. Do twojego męża będziesz lgnęła, ale on będzie panował nad tobą. Po czym rzekł do mężczyzny: ponieważ posłuchałeś kobiety i zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał na niej pożywienie przez wszystkie dni życia. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset od 9 do 17. Temat grzechu pierworodnego budzi wciąż zainteresowanie. Zadawane są często te same pytania, na które wciąż trzeba odpowiadać, i to my czynimy podczas także naszych kateches, naszego sięgania po nauczanie Kościoła zawartego na kartach katechizmu, abyśmy dojrzewali w naszej wierze, aby nasza wiara była świadoma i abyśmy właściwie potrafili oceniać naszą kondycję duchową naznaczoną grzechem pierworodnym. A zatem to pierwsze fundamentalne pytanie, do którego powracamy: co to jest grzech pierworodny? Drodzy Państwo, pierwsi rodzice, zwiedzeni i oszukani przez diabła, nadużyli podarowanej im przez Pana Boga wolności. Co to oznacza? Okazali się nieposłuszni wobec Niego i utracili łaskę pierwotnej świętości. Adam i Ewa zgrzeszyli. Ich pierwsze nieposłuszeństwo wobec przykazania Bożego, ich pierwszy grzech właśnie nazywa się grzechem pierworodnym. Przyczyną tego grzechu była pycha, a ściśle mówiąc nieposłuszeństwo wynikające z chęci dorównania samemu Bogu. Grzech pierworodny to pierwszy grzech pierwszych rodziców. Posługując się ciekawym wyjaśnieniem zaczerpniętym z katechizmu dla młodych, można powiedzieć, że w grzechu pierworodnym chodzi o to, że pierwsi rodzice odrzucili instrukcję obsługi podarowaną ich przez Boga. Wiemy o tym doskonale, że do każdego urządzenia potrzebna jest przecież instrukcja obsługi, aby je uruchomić i z niego właściwie korzystać. Jeśli nie stosuję się do zaleceń w niej zawartych, to nie mogę obwiniać konstruktora o to, że urządzenie nie działa. Adam i Ewa odrzucili taką instrukcję obsługi. Bóg dał nam ludzką naturę. Jesteśmy stworzeniami Boga. I w naszej naturze leży w pewnym sensie prawidłowa instrukcja obsługi, którą dał nam sam Bóg. Jeśli używamy siebie źle, to nie możemy oskarżać Pana Boga, że coś nie działa tak, jak powinno. Grzechem pierworodnym jest odrzucenie tego, że jesteśmy stworzeniami Bożymi, że pochodzimy od Boga. Jest nim stwarzanie siebie samodzielnie według własnej instrukcji, obsługi według własnego pomysłu, według własnego widzimisię. A zatem stąd rodzące się i wychodzące drugie pytanie, co takiego sprawił grzech pierworodny? Jako odpowiedź na to pytanie może posłużyć obrazek z życia, gdy w pociągu Intercity, w którym wszystkie miejsca są zarezerwowane, ktoś usiądzie nie na swoim miejscu, wówczas każdy następny pasażer będzie musiał również zająć nie swoje miejsce, tym samym uniemożliwiając zajęcie właściwego miejsca tym, którzy wsiądą na następnych stacjach. I tak dalej, i tak dalej. Jedynym właściwym miejscem, jak w pociągu, dla człowieka jest życie w przyjaźni z Bogiem. Niestety grzech już na początku dziejów ludzkości zakłócił tę relację. Grzech pierworodny zranił ludzką naturę. Na skutek tego grzechu rodzimy się z naturą osłabioną. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia, wszystkich ludzi, którzy rodzą się z Adama, można uważać jakby za jednego człowieka, łączy ich bowiem natura, jaką otrzymują od swojego praojca. Wszyscy pochodzący od Adama są jak gdyby licznymi członkami jednego ciała. Otóż dobrowolną decyzję odnośnie do czynów części ciała, na przykład ręki, podejmuje nie ręka, ale wola ludzka. Zabójstwo, jakiego dopuściła się ręka, nie będzie grzechem ręki, ale grzechem człowieka. Podobnie też wewnętrzny bałagan, z jakim rodzą się potomkowie Adama, nie jest skutkiem ich własnej decyzji, lecz decyzji naszego praojca. Grzech pierworodny nie jest grzechem osobistym osoby, która się w nim rodzi. Jest jej grzechem o tyle, o ile ta osoba bierze naturę od pierwszego rodzica. Następstwem grzechu pierworodnego stała się śmierć, która jest tak oczywista jak życie. I to pytanie, które dzisiaj wyłania się z kart katechizmu Kościoła katolickiego. Dlaczego wszechmogący Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od grzechu? Może dlatego, żeby natura ludzka została przeznaczona do wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd święty Paweł apostoł mówi, gdzie rozpowszechnił się grzech, tam pojawiła się jeszcze obfitsza łaska. Ostatecznie, wnikając w rzeczywistość grzechu, zawsze stajemy wobec jego tajemnicy, mysterium iniquitatis, jednej z największych, jakich człowiek dotyka. Nigdy nie dowiemy się do końca, jak ani dlaczego tak się stało. Grzech pierwszych rodziców w jakiś sposób przeszedł na wszystkich ludzi. Nie zniszczył jednak ludzkiej natury skłonnej do grzechu, która nieustannie ulega pożądliwościom, ponieważ zostaliśmy stworzeni przez Boga. Nasza natura nigdy nie przestanie być zasadniczo dobra. Ostatecznie to chrzest święty gładzi grzech pierworodny. Łaska chrztu świętego oczyszcza z grzechu pierworodnego, ale wciąż pozostają jego skutki. Mimo konsekwencji płynących z grzechu pierworodnego, mimo nieposłuszeństwa i niewierności, Pan Bóg nie odrzucił Adama i Ewy. Człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go i zapowiada mu tajemnicze zwycięstwo nad złem oraz podniesienie z upadku. Bóg mówi do węża, który symbolizuje diabła: wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, ty zranisz mu piętę. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 15. Ten fragment Pisma Świętego zapowiada Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który zwycięży szatana i przez swoją mękę i zmartwychwstanie zmienia dramatyczny los człowieka, dając mu szansę wyzwolenia z grzechu. Pan Bóg nie przekreśla więc człowieka obciążonego grzechem pierworodnym. Ostatecznie ważne jest, abyśmy nie dopuścili do tego, by grzech odebrał nam nadzieję i pokój. Człowiek o dojrzałej wierze nie gorszy się grzechem, nie popada w rozpacz, ale nie toleruje trwania w grzechu. I jeszcze jeden ważny element, to ten element dotyczący nadziei, tajemnicy odkupienia w rzeczywistości grzechu, a zatem nawiązanie do sakramentu Chrztu Świętego i swoistego rodzaju diagnoza stanu człowieka upadłego. Wyznanie wiary ogłoszone przez Pawła VI w 68 roku na zakończenie roku wiary zawiera całą naukę Pisma Świętego i tradycji na temat grzechu pierworodnego. Czytamy więc: wierzymy, że w Adamie wszyscy zgrzeszyli, dlatego to natura ludzka, wspólna wszystkim ludziom, z powodu grzechu pierworodnego przezeń popełnionego, została doprowadzona do stanu, w którym ponosi szkody stąd wynikłe. Nie jest ona tą naturą, którą posiadali pierwsi nasi rodzice, stworzeni w świętości i sprawiedliwości, w której człowiek był wolny od zła i śmierci. Tak więc upadła natura ludzka została pozbawiona daru łaski, którym przedtem była ozdobiona. Została zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana władztwu śmierci, przeszła na wszystkich ludzi. Z tego powodu każdy człowiek rodzi się w grzechu. Zachowujemy więc za soborem trydenckim, że grzech pierworodny wraz z naturą ludzką przekazywany jest przez zrodzenie, a nie przez naśladownictwo, i że jest on własnym grzechem każdego. Wierzymy, że Pan Jezus odkupił nas przez ofiarę krzyża od grzechu pierworodnego i od wszystkich grzechów osobistych, przez każdego z nas popełnionych. Także sprawdza się zdanie apostoła, raz jeszcze wracamy do tego cytatu, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. W dalszym ciągu wyznanie wiary, nazywane także Credo Populi Dei, nawiązuje podobnie jak dekret Soboru Trydenckiego do Chrztu Świętego. I to przede wszystkim do chrztu niemowląt, aby pozbawione łaski nadprzyrodzonej przy zrodzeniu odradzały się z wody i Ducha Świętego do życia Bożego w Jezusie Chrystusie. Jak widać, również tekst Pawła VI potwierdza, że cała objawiona nauka o grzechu, a w szczególności o grzechu pierworodnym, pozostaje w ścisłym odniesieniu do tajemnicy odkupienia. Tak też staramy się ją przedstawiać w naszej wierze, tak ją rozpoznajemy na kartach katechizmu w magisterium Kościoła. Poniekąd bowiem rzeczywistość grzechu w dziejach człowieka nie można by w pełni zrozumieć inaczej. Świadczy o tym w szczególny sposób Pawłowy list do Rzymian, do którego przede wszystkim odwołuje się Sobór Trydencki w dekrecie o grzechu pierworodnym. Paweł VI zawarł w Credo Populi Dei wszystkie elementy nauki o grzechu pierworodnym obecne w dekrecie Tridentinum. Credo Populi Dei mówi w związku z grzechem pierwszych rodziców o upadłej naturze ludzkiej. Aby zrozumieć sens tego wyrażenia, wypada tutaj odtworzyć pierwszy obraz tego upadku, tak jak zarysowuje się on poprzez opis Księgi Rodzaju. Przedstawia on także we właściwym Księdze Rodzaju antropomorficznym ujęciu interwencji Boga karę zesłaną przez niego na Adama i Ewę. Oto po grzechu Pan mówi do niewiasty: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: ponieważ posłuchałeś się swej żony i zjadłeś z drzewa, do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Całe bytowanie człowieka na ziemi poddane jest zatem perspektywie śmierci, która wedle objawienia wyraźnie związana jest z grzechem pierworodnym. Sam grzech jest synonimem duchowej śmierci. Skoro człowiek stracił przez grzech łaskę uświęcającą, źródło życia nadprzyrodzonego. Oprócz tego znakiem i konsekwencją grzechu pierworodnego jest śmierć ciała, która stała się odtąd udziałem wszystkich ludzi. Człowiek stworzony został przez Boga do nieśmiertelności. Śmierć jawiąca się jako tragiczne przejście do ciemności stanowi następstwo grzechu, wynikając poniekąd z jego wewnętrznej logiki, ale przede wszystkim będące karą Bożą. Taka jest nauka objawienia i taka jest wiara Kościoła. Gdyby nie było grzechu, kres życia ziemskiego nie byłby tak dramatyczny. Drodzy Państwo, postawmy kropkę przy tej naszej dzisiejszej refleksji dotyczącej katechezy związanej z grzechem pierworodnym. Oczywiście pozostajemy w tej właściwej perspektywie, która kreśli protoewangelia, zatem nadejście Mesjasza, tego, który przezwycięży ciemność grzechu i przezwycięży ciemność śmierci, podarowując każdemu człowiekowi nieprzeciętny dar nadziei na życie wieczne, na radość bycia i życia w niebieskim Jeruzalem, w tej krainie, gdzie nie będzie cierpień ani łez. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych rozmów po katechezie. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048. W naszej dzisiejszej katechezie korzystałem z opracowania naukowego autorstwa księdza Łukasza Janowskiego, które okazało się w wydaniu Niedzieli Ogólnopolskiej, także z audiencji generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszonej 8 października 1986 roku, oraz z książki Wyznawać wiarę dzisiaj, katecheza dla dorosłych. To praca zbiorowa pod redakcją księdza Stanisława Łabędowicza. Jak zawsze zachęcam do lektury Kościoła, katechizmu Kościoła katolickiego, lektury Pisma Świętego, lektury literatury pomocniczej, aby rzeczywiście to nasze kroczenie drogami wiary było naznaczone procesem dojrzewania, aby nasza wiara była coraz bardziej świadoma.